Południe Wnet.
Wracamy do studia, cały czas przy mikrofonie Łukasz Jankowski, ale gość się zmienił w studio, Dariusz Standerski, doradca Roberta Biedronia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do wydarzenia na Torwarze Niedzielnego, to omówmy dzisiejsze wydarzenie, które już się odbyło, czyli podpisanie deklaracji Koalicja Europejska dla Polski. Politolodzy i obserwatorzy sceny politycznej mówią, że deklaracja powstała tylko i wyłącznie po to, żeby uderzyć w róg Biedronia.
No to bardzo ciekawa obserwacja, że ściągnięto kilkoro byłych premierów, ministrów z wakacji, z swoich prac w sektorze prywatnym po to, żeby stanęli z Grzegorzem Schetyną, podpisali dokument i to wszystko przez Biedronia, jak tutaj pan mówi, że tak się mówi w środowisku politologów i politolożek. No to ciekawa informacja. No.
Nie kryguję, bo wie pan to doskonale tak samo jak ja, że to wszystkie media społecznościowe tym właśnie żyją i to jest główna i podstawowa analiza, dlaczego właśnie Grzegorz Schetyna taką konferencję zorganizował.
Ale to było też trochę widać, że konferencja, deklaracja, nazwa były robione na szybko, ponieważ ja przyznam szczerze, trochę się już w tym wszystkim gubię, bo nie wiem, czy mamy jeszcze mówić o Koalicji Obywatelskiej, o Platformie Obywatelskiej, czy już Koalicji Europejskiej, gdzie w tym wszystkim jest Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, czy SLD jest w Koalicji Obywatelskiej, czy też nie. Przyznam szczerze, że Grzegorz Schetyna, na szybko robiąc tę konferencję, tak trochę zaćmił obraz i nie wiadomo, co tam się dzieje.
Rzeczywiście na opozycji na lewo od Prawa i Sprawiedliwości dużo jest ruchu i może trudno jest rozeznać, kto w którą stronę zmierza w aktualnym momencie. Wydaje się być jasne, że Robert Biedroń i jego formacja polityczna teraz w tej chwili się tworzy, nie pójdzie z Platformą razem do wyborów, to jest pewne?
To jest pewne, bo formacja, tworząca się formacja Roberta Biedronia nie jest konserwatywna, więc nie po drodze nam z konserwatystami z Platformy Obywatelskiej. Trudno też mi osobiście widzieć się w jednym ugrupowaniu, na przykład z Romanem Giertychem,
który jest typowany przez część polityków Platformy na ministra sprawiedliwości chociażby, bo takie enuncjacje w mediach się pojawiały, ale kiedy się patrzy na skład osób, które podpisały tą deklarację, no to w naszym potocznym rozumieniu polityki, tak jak to rozumie pewnie większość Polaków, trudno zakwalifikować Marka Belkę, Włodzimierza Cimoszewicza, Leszka Millera do polityków konserwatywnych.
Sygnatariusze tej deklaracji, jeżeli spojrzeć na ich życiorysy polityczne, to wielu na pewno nie można odmówić dokonań i zasług dla Polski, natomiast jest to dalej oferta i pomysły i idee raczej z lat przynajmniej 2000, o ile nie 90. I nie jest to nowa oferta polityczna i to nie jest oferta na przyszłość Europy.
Tworzy się nowoczesna oferta w postaci Roberta Biedronia. To przejdźmy do samego programu, bo jest kilka elementów, które można trochę szczegółowiej omówić, jak chociażby projekty obywatelskiej emerytury. To jest chyba jedyny taki konkret, który łatwo można znaleźć w internecie, który oferuje Robert Biedroń.
Z pewnością nie jedyny, ponieważ mówiliśmy jeszcze jasno o odejściu od węgla do 2035 roku. Mówiliśmy o strategii podniesienia wynagrodzenia minimalnego do 60% średniego wynagrodzenia w perspektywie 10-letniej. Zapowiadaliśmy, że przedstawimy program walki z wykluczeniem komunikacyjnym w całej Polsce. Mówiliśmy również o walce o prawa reprodukcyjne oraz o zakończenie różnego traktowania kobiet i mężczyzn, na przykład jeżeli chodzi o wynagrodzenia, więc z tych konkretów pojawiało się dość sporo. Wszystko zostanie jeszcze raz przedstawione w niedzielę podczas konwencji programowej.
Zacznijmy od końca tych kwestii, które pan poruszył, czyli równouprawnienie płacowe kobiet i mężczyzn. Wydaje się, że akurat w Polsce z tym dużego problemu nie ma. Wedle badań to jest około 7-8%, podczas gdy tylko wystarczy odrę przekroczyć, już te nierówności rosną do 20-20 paru procent.
Ale w sektorze finansowym na przykład, czyli w bankach, w domach maklerskich i tym podobnych, ta różnica skacze nawet do 30%. I co gorsze, ta różnica rośnie, więc stajemy przed możliwością zatrzymania, zwiększenia się różnic płacowych między kobietami i mężczyznami i jej ograniczenia, zanim dojdziemy do momentu, jaki jest na przykład w Stanach Zjednoczonych obecnie, gdzie te nierówności są już bardzo duże.
No ale gdyby wyłączyć sektor finansowy, to jak rozumiem w innych działach gospodarki te nierówności byłyby jeszcze niższe. Jak rozumiem, on statystycznie podbija ten wskaźnik 7-8% nierówności płacy, a o ile ja dobrze pamiętam, to sektor finansowy w dużej mierze opiera się na zagranicznych korporacjach, czyli ten wirus nierównego traktowania płacowego kobiet i mężczyzn wcieka do nas z zachodu razem z ładem korporacyjnym. Ale czy to jest teza za daleko idąca, prawdziwa, nieprawdziwa?
Moim zdaniem jest to teza za daleko idąca, z tego względu, że nieważne, czy firma polska, czy z kapitałem zagranicznym, tak samo może wejść do niej Państwowa Inspekcja Pracy i tak samo skontrolować te warunki pracy. I wszyscy, przynajmniej ogromna większość z nas, pracuje tutaj na polskim kodeksie pracy, jeżeli mamy szczęście podpisać umowę o pracę.
To prawda, chociaż wydaje się, że akurat jeżeli chodzi o kwestie umów śmieciowych, to największe patologie mamy za sobą.
Ale dalej mamy różnice pomiędzy umowami cywilnoprawnymi oraz umowami o pracę, które stawiają w gorszej sytuacji pracowników, którzy pracują na ten pierwszy rodzaj umów, i to dalej jest jeszcze pole do zmian.
No to jakich zmian? I jeżeli kwestia umów śmieciowych czy umów, które nie są pełnowartościową umową o pracę, tak jak nierównowartość zarobków kobiet i mężczyzn, to co faktycznie można zrobić? Jakie są Państwa propozycje?
Jeżeli chodzi o równoważenie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, to tutaj zaproponujemy prosty mechanizm, z którym inspirowaliśmy się w przypadku Islandii, gdzie tę sprawę załatwiono raz na zawsze. No jest to mechanizm kar Państwowej Inspekcji Pracy, zwielokrotnienia rocznej różnicy w wynagrodzeniu w momencie, kiedy kontrolerki dojdą do wniosku, że dwie osoby wykonują te same zadania, są w tej samej sytuacji, a otrzymują inne wynagrodzenia.
Ale czyli tutaj żadnej rewolucji nie trzeba wprowadzać, bo jak rozumiem, polskie przepisy są do tego mniej więcej dostosowane, Inspekcja Pracy funkcjonuje i o ile dobrze pamiętam kodeks pracy, to jeżeli taka sytuacja zachodzi nie tylko między ciała, ale nawet jeżeli dwie kobiety wykonują tą samą pracę, mają inną stawkę, to w tej chwili można reagować.
Ale w tej chwili, po pierwsze, interpretacja przepisów interpretacja umów jest dość ścisła i tutaj należy dać również pole Państwowej Inspekcji Pracy do rzeczywistej oceny wykonywanych zadań. No i też druga kwestia to kwestia sankcji i kwestia rzeczywistego wykonywania obecnych przepisów kodeksu pracy. No jak wiemy, w wielu przypadkach to jest jeden z nich, przepisy kodeksu pracy w Polsce nie zawsze są wykonywane.
Z tego, co już możemy słyszeć, ruch Biedronia zdecydował, że będzie iść raczej jako lewica nieliberalna, tylko bardzo mocno społeczna, socjalna, jeśli chodzi o program gospodarczy.
No to bardzo daleko
zapadła,
to bardzo daleko idący wniosek, kiedy powiedziałem, że chcemy, żeby kodeks pracy był przestrzegany. Natomiast dla nas nie ma znaczenia, czy będziemy określeni jako taka lewica, inna lewica, czy lewica w ogóle. Ugrupowanie Roberta Biedronia to ugrupowanie progresywne, które zauważa różne grupy społeczne, ponieważ dzisiaj w XXI wieku nie możemy otwarcie mówić, czy nie da się po prostu już budować społeczeństwa, budować gospodarki, zostawiając jakąkolwiek grupę z tyłu i nieważne, czy tutaj mówimy o pracownikach, czy tutaj mówimy o emerytach, czy mówimy o przedsiębiorcach, czy mówimy o funduszach kapitałowych, wszyscy musimy pracować na nasze wspólne dobro.
Będąc złośliwym, można zapytać o wiarygodność, bo kiedyś Robert Biedroń był w takim klubie, jak w takiej też ugrupowaniu politycznym, jak ruch pana Palikota, twój ruch.
Ty tam nie był nigdy w ruchu Palikota, był tylko posłem
klubu parlamentarnego.
Startował z list. Tak.
I startował z list. I wtedy nie przeszkadzała mu skrajnie liberalna orientacja swojego szefa i większości klubu, w którym się znajdował. A kiedy patrzymy na Prawo i Sprawiedliwość, to zawsze mówiło o potrzebie walki z wykluczeniem grup społecznych i rzeczywiście zaczęło wprowadzać mechanizmy, które te wykluczenia zmniejszają.
Robert Biedroń wbrew swojemu klubowi głosował na przykład przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc tutaj trochę nieostra ta teza, że nie miał z tym żadnych problemów i zawsze zgadzał się z tym, co mówi jego ugrupowanie, i przede wszystkim Robert Biedroń był zawsze wiarygodny w tym, co robił. Też pokazał to w Słupsku. Pokazał, że można inwestować w sprawy społeczne, można remontować, budować mieszkania, jednocześnie dbając o finanse miasta. To samo chcę zrobić w Polsce.
Kwantyfikator zawsze aż kusi zawsze, żeby go sprawdzić, prawda, czy na pewno zawsze, ale to może zostawmy na inną rozmowę. Też interesuje mnie pana ocena dobrej zmiany, bo wydawałoby się, że w tym aspekcie czysto ekonomicznym powinna być raczej pozytywna.
Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło kilka programów, które miały pozytywny wpływ na sytuację w Polsce. Na przykład program Rodzina 500+, który przywrócił poczucie godności wielu rodzinom, ale jednocześnie dając 500+, rozmontował system sprawiedliwości w Polsce, czego reperkusje będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat, jednocześnie nie usprawniając wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mówił o elektrycznych samochodach, mówił o tym, żeby wprowadzać do Polski innowacyjnych inwestorów, a z drugiej strony ściąga kolejne fabryki taśmowe, przez taki model, także model specjalnych stref ekonomicznych w całym kraju, nie mamy podstaw do rozwoju na najbliższe 20 i 30 lat. Na tym modelu rodem z lat 90. niskich kosztów pracy oraz prostych czynności nie wejdziemy w następną dekadę, ponieważ dla firm, które bazują na takich korzyściach, zawsze znajdzie się jakiś kraj, gdzie koszty pracy będą jeszcze niższe i gdzie te proste rzeczy będzie można wykonywać.
Właśnie wydawałoby się, że jest odwrotnie, bo system strefowy został przekształcony i te specjalne strefy zniknęły. Pojawiła się Polska jako całościowa strefa inwestycyjna, co raczej będzie wspierać także mniejszy przemysł. A jeżeli patrzy na dynamikę wzrostu płac, no to trudno mówić, żeby ona była jakaś wybitnie niska i żebyśmy nie zarabiali z roku na rok coraz lepiej.
Tak, ale chodzi mi o to, że struktura, znaczy innowacyjność w Polsce jest dalej na jednym z najniższych poziomów w Europie. Tutaj konkurujemy niestety z Bułgarią i Rumunią, a nie z Finlandią i Holandią. I to jest ten ogromny brak polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości, mimo tych hucznych zapowiedzi miliona samochodów elektrycznych na przykład.
Rzeczywiście nie mamy jeszcze miliona samochodów elektrycznych.
Ani jednego nie mamy.
I obawiam się, że dopiero jak Niemcy będą swoje stare sprzedawać, to w Polsce zapanuje moda na elektryczne samochody, ale z drugiej strony mamy program Start in Poland, rozwoju startupów, który jest największym takim projektem w Europie Środkowo-Wschodniej i w zasadzie jakościową zmianą wobec rządów Platformy i PSL-u, która w zasadzie w ogóle nie inwestowała w tego typu spółki.
Ale dalej nie mamy wdrożeń i dalej nie mamy tego odbicia innowacyjnego, więc możemy wymyślać najbardziej szumne nazwy, największe w regionie programy i tak dalej, ale co z tego, jeżeli po już prawie 4 latach dalej nie mamy żadnego efektu. I co z tego, że w planie Morawieckiego zapisano wspaniałe projekty, skoro większość z nich nawet nie doczekała się rozpoczęcia realizacji?
tutaj też znowu musiałbym wejść w rolę adwokata diabła i bronić projektów rządowych, bo kilka się pojawiło, prosta spółka.
Lux Torpeda, Prombatory, samochody elektryczne, Łukasiewicz i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać.
Sieć Łukasiewicz dopiero została przyjęta przez polski parlament 3 tygodnie temu, zdaje się.
Po 4 latach rządów.
Trzech, nie, no nie przesadzajmy. Jeszcze 8 miesięcy temu rządowi zostało mniej więcej, mniej lub bardziej, raczej mniej spokojnych rządów. Pan jest pewien, że Robert Biedroń to jest ta osoba, która wprowadzi tą nową jakość naszej polityki, w tym sensie, że on już jest w tej polityce od 20 lat i w zasadzie nie można powiedzieć, że był dziewicą polityczną. Był i w SLD, i w ruchu Palikota, potem był prezydentem Słupska i teraz wchodzi jako nowy gracz. To nie jest do końca prawda.
Po pierwsze, przenośnia dość ciekawa, natomiast przede wszystkim patrzmy na to, co Robert Biedroń zrobił w Słupsku. Jeżeli pan pyta o jego wiarygodność, jeżeli chodzi o innowacje, to na przykład największa inwestycja wodociągu w Słupsku, czyli zbudowanie największej farmy fotowoltaicznej w całym regionie, czy też nowe inwestycje w tabor autobusów, stworzenie centrum startupów niezależnie od programów rządowych, wiele lat przed programami rządowymi, nauka, edukacja obywatelska.
Wiele lat to nie mogło być, bo Robert Biedroń został prezydentem Słupska w roku 2014, a starting point wystartował w 2016, no to powiedzmy rok przed rządem.
No to ale przynajmniej 3, ponieważ pierwsze finansowania, realizacje były w 2017, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast Słupsk to ogromne uwiarygodnienie polityk i propozycji dzisiejszych Roberta Biedronia. A poza tym to też kwestia przekazu uwiarygodnienia, czyli pokazania przy wielu postulatach programowych, skąd na to weźmiemy pieniądze, w jaki sposób będziemy wprowadzać postulaty programowe i jednocześnie pokazanie ograniczeń zewnętrznych, gdzie trudno, żeby Grzegorz Schetyna mówił w podobny sposób o swoim programie.
To jeszcze dwa pytania z zakresu gospodarki. Dzisiaj była prezentacja raportu Banku Światowego co do przewidywań na rok 2019, który już jako żywo nam się rozpoczął. Bank Światowy dość ciekawe ma propozycje od kilku lat. Teraz w ramach zmiany na rynku pracy i wprowadzenia i wpływania nowych technologii, które będą przekształcać naszą pracę i naszą gospodarkę, proponuje chociażby zwiększenie zabezpieczenia społecznego dla osób, które będą musiały zmieniać swoją pracę dość często, znacznie częściej niż teraz, a to chce sfinansować chociażby z większych podatków pośrednich. Pan by się z takim obrazem świata zgadzał, że wprowadzamy jakąś formę bezwarunkowego dochodu podstawowego i finansujemy go z większych podatków?
Przede wszystkim musimy spojrzeć na raport Banku Światowego i też poprzednie raporty Banku Światowego z trochę innej perspektywy niż nasza europejska. Ponieważ jak Bank Światowy mówi, że 4 na 5 osób nie zna osłon socjalnych, nie ma do czynienia z takimi programami, to musimy też mówić o tym, poza tym musimy też odpowiedzieć na pytanie, jaka jest misja Banku Światowego. Misja Banku Światowego to zakończenie ubóstwa na świecie. I dlatego jest o wiele bardziej skoncentrowany na kraje rozwijające się, kraje uboższe. I to jest zawsze bardzo ciekawa perspektywa, kiedy patrzymy nie tylko z naszego europocentrycznego punktu widzenia, ale wskazujemy również mechanizmy, które zachodzą na świecie. Na przykład również prognozy Banku Światowego z zeszłego roku, które mówią, że szczyt koniunktury mamy już za nami i należy przygotować się na wyhamowanie gospodarcze, które czeka świat w następnych latach.
Ja też zawsze wolałem czytać raporty Banku Światowego niż chociażby Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zawsze były bardziej trafne, przynajmniej tak się wydaje. No dobrze, to jakie będą podatki, jeżeli Robert Biedroń będzie rządził w Polsce? Czy już macie pomysł, jak je, gdzie podwyższyć, gdzie być może obniżyć?
Tak, i tu pana zaskoczę z tego względu, że dzisiaj mówienie o tym, że stawka ma wynosić tyle i tyle, jest bardzo proste i rzucenie liczby nic nie kosztuje, można sobie mówić, ale w momencie, kiedy mamy tak skomplikowany system podatkowy i przez to on traci swoją efektywność, nikt odpowiedzialny nie może powiedzieć, że podniesie stawkę podatkową i to spowoduje, że będą większe przychody do budżetu. No bo w momencie, kiedy 2, maksymalnie do 3% społeczeństwa płaci dzisiaj wyższą stawkę podatku PIT, no to w momencie, kiedy wprowadzilibyśmy jeszcze wyższą, no to efekty byłyby bardzo niewielkie. Natomiast nawet Ministerstwo Finansów samo nie jest pewne, ile traci przez obecny poziom skomplikowania systemu i przez to, że od 30 lat wycinamy, dodajemy, dopisujemy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, tak, że dzisiaj mamy już tyle luk, dzisiaj mamy tak skomplikowane normy, że potrzebujemy kancelarii podatkowych, które i tak często gubią się w gąszczu interpretacji podatkowych, które zmieniają się w zależności od urzędu i czasu, więc nasza polityka podatkowa to przede wszystkim uproszczenie obecnego systemu i ustabilizowanie go tak, żebyśmy byli pewni, że jeden punkt procentowy w jedną czy w drugą stronę spowoduje wzrost lub spadek przychodów o daną kwotę. Dzisiaj nawet Ministerstwo Finansów tego nie wie.
Pytanie tylko, czy takie prace trwają, bo to był też postulat Prawa i Sprawiedliwości. Na początku minister Szałamacha, jak przyszedł do ministerstwa, też mówił, że zbudujemy i uchwalimy nową ustawę o VAT. 3 lata ponad minęły.
No i później został wycięty przez premiera Morawieckiego i premier Morawiecki miał inne priorytety i teraz pewnie kurzy się gdzieś na półce ministerstwa, tak jak wiele bardzo ciekawych pomysłów.
Pan jest optymistą, ja obawiam się, że takiego projektu ustawy nigdy nie było i że nikt nigdy go
jestem
realnie nie...
Jestem optymistą, dlatego siedzę po nocach, piszę te projekty ustaw, które będziemy pokazywać i mam nadzieję, że w Polsce nastąpi wyczekiwana zmiana.
To na koniec proszę o, może uda się coś z pana wyciągnąć co do tego, co się stanie w niedzielę na Torwarze. Z gospodarki, politykę odłóżmy na bok. Jakie projekty gospodarcze państwo pokażecie?
Przede wszystkim Torwar to początek kolejnej trasy po Polsce, gdzie w różnych miastach będziemy uszczegóławiać propozycje programowe, które zostaną przedstawione w niedzielę. No i o części powiemy właśnie w niedzielę, ale części też warto oczekiwać w różnych miastach w Polsce, bo polityka to nie tylko Warszawa i ustawy to nie tylko Warszawa, więc o tym należy pamiętać. Ale to, o czym mówiłem, strategia dochodzenia do poziomu minimalnego wynagrodzenia, minimalna emerytura gwarantowana.
Zmiana... I to będą już takie realne akty prawne, czy po prostu zapowiedzi?
W niedzielę pewnie nie zdążymy przedstawić całych projektów ustaw punkt po punkcie, więc na to pewnie trzeba będzie poczekać do wyjazdów w Polskę w lutym, ale o założeniach będziemy już mówić.
Dariusz Standerski, doradca ekonomiczny Roberta Biedronia, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Myślałem, że zagramy piosenkę po tej dyskusji nad tym, jak ma wyglądać polska gospodarka, ale chyba nie starczy nam czasu, więc od razu przeniesiemy się do Kijowa, tam przy... Tak? Przeniesiemy się? Nie przeniesiemy się? Tańczyzny... Ach, muszą pójść reklamy. No to za kilkanaście sekund do Kijowa się przeniesiemy.
Popołudnie wnet.
No dobrze, to po tej krótkiej przerwie jest możliwość, żeby przenieść się do Kijowa i na Ukrainę i to najpierw zaczniemy od Pawła Bobołowicza. Halo, halo, słyszymy się?
Dzień dobry, tak, słyszymy się i właściwie na Ukrainę i trochę do Moskwy, bo tym razem porozmawiamy, jak rozumiem, porozmawiamy też o tym, co tam się dzieje.
Tak jest. A gdzie ty, Pawle, jesteś właściwie?
Teraz jestem w jednym z centralnych punktów Kijowa, ale tak się złożyło, że nasza korespondencja zaskoczyła mnie właściwie w drodze i musiałem siąść w najbliższej kawiarni, więc przyznaję się szczerze, że siedzę w kawiarni, piję herbatę z oblepichy, czyli oblepicha to jest rokitnik. Z rokitnika to jest bardzo smaczna herbata, akurat bardzo dobra na taką pogodę deszczowo nieprzyjemną i która może skończyć się przeziębieniem, a rokitnik ma podobno dużo witaminy C, więc taka choroba powinna temu zapobiec.
Dostałem taką
notkę. Herbata.
Herbata, przecież mówimy o herbacie. Ja też piję herbatek w kubku z napisem Radio Wnet. Każdemu taki kubek ceramiczny polecam. W notatce operacyjnej stoi taka informacja, że w Moskwie będą uroczystości z okazji 10. rocznicy intronizacji Cyryla na stolicę patriarchy Moskwy i Wszechrusi, a wiemy, że ostatnio kwestie religijne i polityczne są niezwykle napięte, gorące między Moskwą a Kijowem.
Tak, faktycznie one nawet nie tyle będą, co już odbywają się w Moskwie te uroczystości, tak jak powiedziałeś, w 10. rocznicę intronizacji patriarchy Cyryla I, czyli Władimira Gundiajewa. I oczywiście przy tej okazji nie mogło zabraknąć wątku Ukrainy, dlatego o Moskwie rozmawiamy z Kijowa. Należy przypomnieć, że Cyryl, nie chcąc uznać ukraińskiej autokefalii i faktycznie przeciwstawiając się decyzjom Konstantynopola, doprowadził do sytuacji schizmy. Ma ona charakter jednostronny. Moskiewscy kapłani nie wspominają w modlitwach patriarchy Konstantynopola. Oczywiście też nie wspominają Epifaniusza, metropolity, nowego metropolity kijowskiego. Pomimo tego Konstantynopol nie odpowiada identycznymi działaniami wobec rosyjskiej cerkwi. Moskwa wbrew stanowisku Konstantynopola za jedyną cerkiew kanoniczną na Ukrainie uznaje swoją własną strukturę, czyli ukraińską prawosławną cerkiew patriarchatu moskiewskiego. I o tym Cyryl wczoraj i dzisiaj wielokrotnie mówił w wywiadzie dla rosyjskiej agencji TASS, stwierdził wprost, że wciąż ma nadzieję na osobistą możliwość modlitwy w ławrze kijowsko-peczerskiej i że uda mu się spotkać z jego wierzącym narodem, który według Cyryla dziś bohatersko broni kanonicznego prawosławia, czyli tego prawosławia moskiewskiego. Cyryl sytuację w prawosławiu określa jako kryzys i przy tym wywodzi to słowo od greckiego określenia na sąd ostateczny. Jednocześnie stwierdza, że duchowa, kulturowa i cywilizacyjna jedność Rosjan i Ukraińców jest silniejsza niż czasowe polityczne schematy i modele, które według niego wymierzone są na zniszczenie właśnie tej jedności. Do swoich struktur na Ukrainie moskiewski hierarcha apeluje o twarde trzymanie się wiary i niepoddawanie się pokusom. W ten sposób nawiązuje do faktu przechodzenia wiernych i duchowieństwa patriarchatu moskiewskiego do nowo powstałej Zjednoczonej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, a ten proces przechodzenia jest coraz bardziej częsty i popularny. Wczoraj prezydent Rosji Władimir Putin dziękował Cyrylowi, zwierzchnikowi rosyjskiej cerkwi, za duchowe wspieranie rosyjskich żołnierzy, co według niego utwierdza wojskowych w przekonaniu co do własnej moralnej prawości. Putin podkreślał wysiłki zwierzchnika rosyjskiej cerkwi na rzecz wzmacniania zaufania pomiędzy krajami i narodami, wskazując na rolę rosyjskiej cerkwi w działaniach na rzecz pokoju. Putin stwierdził również, że Rosja pozostawia sobie prawo do reagowania w przypadku niebezpieczeństwa naruszenia swobód religijnych w krajach sąsiedzkich. W ten sposób odniósł się do otrzymania autokefalii przez ukraińską cerkiew. Szanujemy i będziemy szanować niezależność życia kościelnego, tym bardziej w sąsiednim, suwerennym kraju. Jednak pozostawiamy sobie prawo reagować i robić wszystko, by chronić prawa człowieka, również w kwestii wolności wyznania, stwierdził rosyjski prezydent. Jest takie przysłowie, które mówi o tym, że wszystko, co jest przed ale, a w tym przypadku przed jednak, jest chyba mało ważne, a liczy się właśnie ta druga część zdania. Nic dziwnego, że właśnie te wypowiedzi Putina doczekały się też komentarzy na Ukrainie. Ukraiński politolog i deputowany Rady Najwyższej Wadym Denysenko stwierdził, że słowa Putina na razie...
I tutaj te piękne głosy kijowskiej restauracji i opowieści Pawła Bobołowicza dobiegły niespodziewanie końca, ale to nie szkodzi, bo temat Ukrainy możemy śmiało kontynuować w studio. Ryszard Jan Czarnowski, pisarz, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
No to może zacznijmy od tej przerwanej nagle korespondencji Pawła i kryzysu wyznaniowego na Ukrainie i słów Władimira Putina, które brzmią bliźniaczo podobnie jak kiedyś słowa carycy Katarzyny II o obronie prawosławia
wyprzedził,
na terenie.
Wyprzedził pan, panie redaktorze, moje zdanie, jest pan znakomicie zorientowany. Jako żywo ad vocem do wypowiedzi pana Pawła, do bardzo szerokiej i bardzo konkretnej, znakomitej wypowiedzi pana Pawła, jako żywo przypomina się Konfederacja Radomska i ta dbałość carycy Katarzyny o wolność wyznania. Mój nauczyciel historii, którego nieraz przywołuję w swoich książkach, proszę państwa, powtarzał takie słowa, że w relacjach politycznych, ale myślę, że w relacjach wiary i nie tyle wiary, co całego ceremoniału, również aktualne, że uczciwość Rosjanina kończy się tam, gdzie się zaczyna interes imperium. I myślę, że to w skrócie lapidarnie bardzo ilustruje całą sytuację. Zresztą zostałem tutaj do znakomitego studia zaproszony, również byśmy sobie porozmawiali o tej Ukrainie nam bliższej, bo mówię Ukrainie nam bliższej, no bo dawne Kresy Rzeczypospolitej są częścią Ukrainy.
Już będziemy mówić głównie o Lwowie.
O Lwowie, ale nie tylko o Lwowie, bo tutaj znowu ad vocem, jeszcze kontynuując, panie redaktorze, ten moment Pawła Bobołowicza, my będziemy, zaraz o tym będziemy zresztą mówili, będziemy w maju z taką naszą drugą pielgrzymką historyczną, świecką, jakby powiedzieć, pielgrzymką historyczną, również w takim takiej prawosławnej Częstochowie, jakbyśmy to powiedzieli, w Ławrze Poczajowskiej, prawda, która zawsze była na terenie Ukrainy jakby centrum propagandy. No, słowo propaganda nieładnie brzmi, ale tak to wyglądało praktycznie. Propagandy prawosławia, prawda? A prawosławie zawsze było traktowane przez Polaków uzasadnienie jako główny instrument rusyfikacji, prawda?
W obecnej walce o wpływy w ramach cerki, o której mówił Paweł Bobołowicz, ławry, czyli klasztory, są ostoją wpływów Moskwy na Ukrainie.
Mamy nadzieję, bo dekada, dwie czy trzy, nie stanowią o wielkim obrazie wielkiego państwa. Niezależnie, czy to jest to wielkie państwo, to mniejsze czy średnie. W każdym razie mam nadzieję, że ta ławra, które w książce, znowu się niecnie reklamuje, w książce Krzemieniec nazwałem historię ławry historią wielkiego kłamstwa, mimo że fundowana przez Mikołaja Potockiego, o czym oczywiście Rosjanie nie pamiętają, nie będzie stanowiła takiego bolesnego, no nieładnie to mówić w relacjach kościelnych, ale takiego wrzodu, prawda? Wrzodu takiego czegoś, co zatruwa, tej łyżki dziegciu w miodzie. Zresztą, jeśli państwo się wybiorą z nami na majową tą wyprawę, pierwszy, piąty maja, proszę państwa, to zobaczycie państwo, jak mocna jest ta świadomość religijna Ukraińców, dawniej zwanych Rusinami. A tutaj Rosjanie, nie myli z Rusinami, prawda? To są dwa rozróżnienia, które znikły w naszej świadomości dzięki propagandzie zaborców, a potem komunistów.
Jeszcze do końca XIX wieku całkiem śmiało sobie radziły.
Prawda? Znakomicie, właśnie, całkiem sobie śmiało radził. Rosjanie wracają do tego momentu, który występuje w tych propagandowych, wspomnieniowych, często i wojennych wspomnieniach Małorosji, prawda? I jakby tutaj kamyczek do ogródka naszych historyków, dziennikarzy również, którzy jakby przechodzą nad tym hasłem Małorosja, albo Małorosja gdzieś występuje i nie reagują. A na każdym kroku kłamstwo trzeba negować i trzeba wyjaśniać źródła tego kłamstwa. Gdy widzimy, mówiąc w sposób porównanie dosyć prostackie, ale jeżeli widzimy gdzieś napisane, że 2 razy 2 równa się 5, więc to natychmiast poprawiamy, prawda? Więc poprawiajmy również oczywiste rzeczy, bo one stanowią o naszej świadomości. Prawda? I to patrzę... dotyczy naszych korzeni. Niedawno byłem na spotkaniu ze znakomitym panem, który uratował jeden z dworów, zresztą na pograniczu Podlasia i obecnej Białorusi, proszę państwa. I on użył znakomitego określenia, że każde drzewo bez korzeni usycha, prawda? Więc w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałem, chodzi o ciągłe utrzymanie, podlewanie tych korzeni, żeby one nie tyle nie zostały odcięte, co po prostu w sposób naturalny nie uschły.
A jeden z silniejszych korzeni polskości jest wrośnięty w Lwów i w ziemię lwowską. Wyjazd, który rozpocznie się 1 maja, waszą świecką pielgrzymkę na Ukrainie, która się rozpocznie 1 maja tego roku. Oczywiście zaczniecie od Żółkwi.
Zaczniemy od Żółkwi, prawda?
Miasta, do którego ja nigdy nie dotarłem, a zawsze chciałem. Co się zostało w Grodzie, skąd wyszedł jeden z największych dowódców militarnych I Rzeczpospolitej?
To znaczy... On właściwie rozpoczął ciąg, chcę powiedzieć. Ja nie chcę wyprzedzać tego, o czym będziemy sobie mówili. Mówili tam będąc już 1 maja, proszę państwa, ale hetman Stanisław Żółkiewski, o którym mowa, o którym pan właśnie wspomina, był pradziadem przecież Jana III Sobieskiego po Kądzieli. A jego dziadem stryjecznym, z kolei był inny wielki hetman, Jan Zamoyski, prawda? Sama Żółkiew została zbudowana na wzór polskiego miasta Słońca, czyli Zamościa. To zaczynamy oczywiście od tamtego momentu. Pan jako młody człowiek, pozwolę sobie powiedzieć tutaj do redaktora Łukasza, jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie musiał czekać tego momentu, bo Żółkiew była nie tyle zamknięta, co była barbarzyńsko niszczona. Ten sarkofag, który państwo zobaczycie, ci, którzy z nami się wybiorą, jest rekonstrukcją. Był rozbity młotami po prostu, ciężkimi w drobny mak, prawda? Ale w Żółkwi jest jeszcze jeden moment, który warto powiedzieć, również w nawiązaniu do Pawła Bobołowicza. Tam jest jedyne miejsce chyba na Ukrainie, gdzie w klasztorze bazylianów, unitów, jak ich nazywano, a słowo unici przeszło potem na cały naród ukraiński. Proszę państwa, w monastyrze unitów jest, proszę państwa, na ścianie wielkie malowidło, w którym stoi jako żywo marszałek Piłsudski podający rękę Semenowi Petlurze, prawda? Bardzo, bardzo rzadka historia. No i wiele, wiele innych rzeczy nie będę zdradzał. W każdym razie nasza wyprawa, nasza pielgrzymka polega na tym, że...
To ja tylko wrócę do Żółkwi, czy jako miasto, jako substancja miejska to się ostało, czy to zostało...
Tak, właśnie to się... Właśnie My mamy taką dosyć nieszczęśliwą przypadłość na naszych ziemiach w Polsce pojałtańskiej, że właściwie, czy to przypadek, czy nie, znowu Rosjanie. Bo proszę państwa, Rosjanie jakby dowódcy rosyjscy zdają sobie sprawę po cichu z ustaleń jałtańskich, właściwie nie niszczyli tych miast, które... No, wyjątkiem jest Tarnopol oczywiście, bo to był festung Tarnopol. Ale, proszę państwa, nie niszczyli właściwie tych miast, które potem zostawały w ich granicach, w ich granicach. Już miasta w centralnej Polsce i tak dalej były totalnie niszczone przez artylerię, palone po wojnie, jak Gdańsk na przykład, prawda, i tak dalej. Ale to jest zupełnie osobny temat. Ja nie chcę tutaj, bo moglibyśmy tak godzinami do wieczora.
O Szczecinku chociażby i o wielu miastach zachodniopomorskich,
które... Znaczy o samych Mazurach, prawda, o przepięknych miejscach, które były palone.
A jesteśmy
w Żółkwi. W każdym razie przez Żółkiew przejeżdżamy do Lwowa i o ile zeszłoroczna wyprawa miała charakter tylko taki, że spacerowaliśmy, biegaliśmy, chodziliśmy po Lwowie, to tym razem proponujemy Państwu z Adasiem Rosłońcem, który jest znakomitą postacią, jeśli chodzi o organizację właśnie takich pielgrzymek, bo sam robi, tu będę niecnie znowu reklamował jego pielgrzymkę do Libanu, śladami apostoła świętego Marka Maronici i tak dalej. Niedawno zresztą była audycja w Radiu Wnet o tym, proszę Państwa. No w każdym razie tutaj proponujemy Państwu spacery, jazdę tymi okolicami Lwowa, ale jakże ważnymi, bo przecież Krzemieniec, miasto słowackiego, Ławra Poczajowska, o której już mówiłem, proszę Państwa, Olesko, zamek, w którym się urodził Jan III Sobieski właśnie, proszę Państwa, w którym się urodził również Michał Korybut-Wiśniowiecki, proszę Państwa, Podchorce, słynny polski Wersal, prawda? Nie sposób opisać tego zabytku i nie sposób nie uronić łzy. Ja wiem, tramtadrackie słowo, zdanie, ale nad skalą zniszczeń, barbarzyństwa.
Szczególnie, że Podchorce służyły przez bardzo krótki okres czasu, bo zaraz po śmierci wielkiego hetmana, koniec polskiego, w czasie powstania Chmielnickiego zostały doszczętnie zniszczone.
Tak, zostały, ale Sanguszkowie je potem odbudowali.
Ale to już nie w tym stylu, żeby tylko Państwo mieli świadomość, czym były Podchorce. Podobno pod, wedle mojej skromnej wiedzy, pod jedną z sal balowych, a dokładnie nad nią było przeszklone akwarium, także jedzący,
podobnie do ucztujący
ludzie mogli patrzeć w górę i obserwować od spodu, tak jak w Krzysztoporu, od spodu pływające ryby, no a to mówimy o wieku XVII.
Prawda? Poza tym, ale to jeszcze w XIX wieku Sanguszkowie mieli tam największy zbiór malarstwa, proszę Państwa, ponad tysiąc obrazów w tym wielkich mistrzów. Proszę Państwa, wszyscy znamy mniej więcej Kozłówkę pod Lublinem, prawda? To Kozłówka jest barakiem właściwie przy Podchorcach, można powiedzieć. Jeden z najpiękniejszych kościołów, proszę Państwa, barokowych, jaki stoi. No, największa karczma mająca długości 200 metrów, proszę Państwa, do której wjeżdżano konno, husarze wjeżdżali konno po prostu nieopodal zamku rezydencji. No i potem jedziemy do Złoczowa. No i proszę Państwa, mamy we Lwowie. We Lwowie oczywiście nie sposób, byśmy pominęli takie miejsce jak cmentarz Orląt i cmentarz Łyczakowski.
Żeby to wszystko przeżyć, a puentując również naszą rozmowę, powiedzmy, co trzeba zrobić, żeby na taki wyjazd
właśnie, proszę
się
udać. Proszę Państwa, ja może podam, tak z wyprzedzeniem troszkę, żeby dać troszeczkę czasu, podam, proszę Państwa, mail, na który trzeba wysłać informacje. To znaczy, proszę Państwa, na stronie internetowej Radia Wnet, na górze,
jest informacja. Na stronie www.wnet.fm.
O właśnie, bardzo proszę o podpowiedź, bo ja jestem starszym panem, więc nie komputerowym.
Informacje, ale to przynajmniej przeczytajmy na antenie adres mailowy, pod który można zgłaszać swoje zainteresowania tym wyjazdem.
Proszę Państwa, Lwów, bo nie używamy, proszę Państwa, nie rusyfikujemy, tylko mówimy, tak, nie możemy użyć ukreskowane, więc lwow.radiownet pisane razem, @gmail.com. Jeszcze raz powtarzam, lwow.radiownet@gmail.com. A jeśli ktoś z Państwa nie chciałby pisać, a chciałby ze mną na przykład porozmawiać prywatnie, zapraszam do dzwonienia na telefon 535, powtarzam, 535, 553, 411. Ryszard Czarnowski jest do Państwa dyspozycji w tej sprawie.
Mówiący te słowa, a najprościej dla warszawiaków i mieszkańców podwarszawskich miejscowości, to po prostu przyjechać na jarmark wnet w sobotę.
To znaczy nie w tę sobotę, przepraszam, ponieważ muszę wyjechać, będę dopiero za tydzień na jarmarku, a za dwa tygodnie będę podpisywał najnowszą swoją książkę Pomniki Lwowa.
Warto bywać na każdym jarmarku wnet. Jan Czarnowski był ostatnim gościem popołudnia, bo za chwilę Beatlemania i czas tam kończyć punktualnie, bo to jest element kultury radiowej.
Z radością się usłyszę. Przy takiej muzyce nie sposób cię nie usunąć natychmiast.
My z Dariuszem Konkolem i Ryszardem Czarnowskim mówimy Państwu do usłyszenia, a już za chwilę Beatlemania.